Chciałem się usłyszeć słowem, kiedy tutaj siła, w cudzysłowie, siła Bożej opieki. To chodzi o Bożą opiekę, o Bożą troskę, ale żeby to tak jeszcze było takie to mocy, Bóg pomocą Bóg działa w mądrości swojej, to daje właśnie siła Bożej opieki. Tutaj właśnie mamy napisane z Józłego, 5 rozdział, od 10 do 12 wiersza. Właśnie czujemy tutaj właśnie taki symbol tego słowa, że to rozpoczął, jak Bóg troszczy się o nas w takich dwóch etapach naszego życia. Jak te synowie izraelscy rozłożyli się obozem do Libanu, chodzili pasy 14 dnia miesiąca wieczorem na polach Jerycha. Nazajutrz po święcie paschy jedli z płodów ziemi trzaśniki i plaszone ziarno. W tym właśnie dniu, gdy jedli z płodów ziemi, rano stała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z płodów ziemi kananejskiej. Zobaczmy. Bożą opiekę dla narodu izraelskiego, gdy wyszli z Egiptu. Nawet jak zapragnęli mięso, to Bóg się tutaj zatroszczył o mięso. Zapragnęli wody, wodę, tak samo i o wodę. A ta manna była cały czas. Zobaczmy, ta manna była do czasu, gdy przeszli przez Jordan i gdy skosztowali już płodów tej ziemi kananejskiej, czyli miejscu, do którego zdążali, który był celem ich oczekiwań. I jedno pokolenie musiało umrzeć, bo odstąpiło od Pana. Mojżesz nie mógł wyjść, aby doczekać tej chwili, kiedy manna ustała. On jeszcze był prorokiem z okresu manny. Już później tylko mówią złe kary z tamtego pokolenia. Tamci musieli odejść. Ale tu nie chodzi o to, że tamci nie odeszli. Chodzi o to, że inni doszli do ziemi kananejskiej. Oni byli na tyle młodzi, że mogli dojść. A starsi od 20 lat wzwyż, którzy zawiedli Boga w swojej wierze kusili Boga, musieli na pustyni pozostać, tam odejść do wieczności. Ustała manna. Tak sobie, gdy sobie tak czytałem o tym, napisałem sobie taką myśl, gdy w naszym życiu jesteśmy na pustyni, na drodze do jakiejś tam trwałej egzystencji, do tego, co czujemy, że do czegoś tam zmierzamy. Tu na tej ziemi. Nie chodzi o to, że o wieczność. Ale tu na tej ziemi. Przechodzimy na jakiś etap taki wstępny do tego, co potem będziemy mogli w tym osiągnięciu żyć i egzystować. Bóg wspiera nas manną. Pokarmem do życia. To nie było tylko to jest w naszym życiu. Jest szczególna Boża opieka, ale jesteśmy na pustyni. Naszych trosk, doświadczeń, potrzeb, oczekiwania. Jesteśmy na pustyni. Jesteśmy w miejscu odosobnieniu. Pamiętam taki werset króciutki tylko, jeżeli chodzi o Jana Chrzciciela, który miał się urodzić. Było proroctwo do jego ojca Jana Zachariasza, że Jan mu się urodzi. Jan będzie jego imię. Zachariasz musiał to powiedzieć. Jan, syn Zachariasza, miał się urodzić. I on przebywał na pustkowiu, aż dojrzał, aż dorósł. Był na pustyni, gdzie głosił słowo, upamiętania, jadł szarańcze, miód, przepasał się, ubrał się, żeby nie było widać na gości jego skóry, jermuda, miał z tego uszyte, tak jakby tak z rany. Jak kiedyś Adam swego otrzymał taki ubiór ze skóry zwierzęcej, aby przykryć swoją nagość. I on występował na pustkowie aż do czasu, kiedy wyszedł. Napisałem to sobie. To jest Łukasz, pierwszy rozdział, Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział 80 wiersz. A w Ewangelii, jak jest napisane, jak jego było życie. Tam się wychowywał, tam było. Zobaczmy, jak Bóg się opiekował Janem. Dawał mu za to na pożywienie szarańcze, lód. Taka manna dla niego, to pokarm odżywczy na każdy dzień. Bóg się nie troszczył. Potem wyszedł do narodu i zaczął mówić. Ile to trwało? Trochę trwało. To był czas, kiedy czerpał płody tej ziemi, kiedy już ta manna ustała i kiedy mógł służyć i wykonywać. To, do czego Bóg powołał, to urodził. Proroctwa były przekazane przez Zachariasza. Na jego temat, a jeszcze więcej na temat Jezusa Chrystusa, o którym słyszeliśmy. Jezus Chrystus, Zbawiciel, światło przyszedł. Zobaczcie Jezusa Chrystusa na samym początku. Ja myślę, że nawet to dzieciństwo całe, gdy nie pozwolono Jezusowi Chrystusowi zostać z kapłanami i rozmawiać, on tam się czuł najlepiej. Jemu to odpowiadało. Uczyć się, bo w nim było życie. Boże życie. Bóg na tej ziemi. Ale w ciele chłopca. Bardzo pragnął rozwijać się w takim miejscu. Ale musiał być jakąś pustynię przebywania w Nazarecie z rodzicami do 30 roku życia. I musiał przeżyć to, co było przymuszone dla niego. On nie decydował o sobie. Rodzice i sytuacja decydowała o jego życiu. Gdy zaczął służbę na tej ziemi, właśnie poszedł na pustynię. Na tą pustynię poszedł i tam pościł 40 dni i 40 nocy. Tam był kuszony. To jest Mateusza 4 rozdział od 1 wiersza do 11 wiersza. Tam był kuszony. Łukasz, pierwszy rozdział 80 wiersz, to jak chrzciciel. Właśnie jeden wiersz zamyka jego przygotowanie do służby, właśnie do jego też na pustyni, jak żył, jak się karmił. Tak samo i potem to pustkowie całe były w dzieciństwie. No i teraz Mateusza, 4 rozdział. Od pierwszego wiersza Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, gdy go poprosił diabeł. Jezus był na pustyni. Tam spędził trudny czas, bo to był czas braku wody i braku jedzenia przez 40 dni i nocy. Pustynia nie jest czymś takim wygodnym jak gąszcz, zarośla, gdzie jest trochę wilgoci. To jest takie miejsce puste. Znamy to, jak Jezus powiedział w takiej przypowieści, że szatan, gdy jest w sercu człowieka, zostanie przepędzony, to jego serce zostanie sprzątnięte. To właśnie taki szatan idzie i młodzi po pustyni, po miejscu suchym, piaszczystym. W takim miejscu. No i właśnie tam ogłoszony Jezus. W 11 wierszu czytamy o tej opiece Bożej, o tej mannie, taką miał ja, tak samo Jezus miał Boże błogosławieństwo, tą mannę. 11 wiersz, wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli. Aniołowie mu służyli. Chciałem, żeby tak się skupili. Tak? Każdy z nas musi rozsądzić i rozeznać w sobie, czy jest na urodzajnym miejscu, czy jest na pustyni swojego życia. I to nie jest wcale złe miejsce. Bo jeżeli to jest z obecnością Boga, z Bożego powołania, jak to było z Janem, jak to było z Izraelem, jak to było z Jezusem, jest to miejsce, gdzie Bóg się troszczy o nas i daje swą mannę. Pocieszenie. Patrzymy na innych, że żyją w ziemi urodzajnej, w Kanaanie, jest cel podróży, wspominamy Egipt, gdzie mieliśmy cebulę, jak to Izrael wspominał. Mieli placki, mąkę, jakoś tam sobie żyli w tych trudach, ale to było niebo. Teraz byli na pustyni 40 lat. I Bóg ich prowadził w dzień obłoku, aby to było widoczne, a w nocy w słupie ognia. Dawał im mannę. Jak miał być szabat, to ta manna nie psuła się na drugi dzień. Oni mogli nawet nazbierać sobie podwójnie przez 40 lat. A gdy w tygodniu zbierali mannę, musieli to zużyć, bo ona już na następny dzień nadawała się do służyć. To był pomoc Boże cud i prowadzenie. Tutaj też czytamy o tym, jak aniołowie wszyscy służyli Jezusowi Chrystusowi. Jest to miejsce pewnego oczekiwania. Dla niektórych 40 lat, dla innych to jest kilka lat, kilka dni, miesięcy, kilka dni. Nieraz taką pustynię mamy w ciągu jednego dnia, kiedy jesteśmy przygnębieni, smutni, kiedy opadają z nas siły, a wydawało się tak rano, że możemy więcej i będzie dla mnie. Taka pustynia przychodzi. Wtedy nie myślę, że Bóg nas dusi. Bóg jest z nami. Wtedy żyjemy pod Bożym błogosławieństwem. Bóg daje nam mannę. Daje nam pokrzepienie. Dlatego, gdy mamy pieśń w swoim sercu, gdy mamy modlitwę na ustach, w myślach swoich, gdy mamy Słowo Boże, możemy się wspierać i wzmacniać. Jest to mało, kiedy Bóg nie oczekuje, żebyśmy coś mieli wyrobić, zrobić. Jest to odpocznienie. Ja znam osoby, które niemalże całe 80 lat były na pustyni. W Biblii opisuje taką jedną osobę, to jest Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. W podeszłym wieku była 84 lata. Jest to Łukasza, Ewangelia według Łukasza, drugi rozdział. Gabryl się Łukasza, drugi rozdział. 25. Przepraszam, teraz 36-38. Była taka Anna prorokini. Ona była na pustyni swojego życia. To była prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Była z rodu błogosławionego, być może jeszcze swoich dziadków, ojca, znana, opisana. Nie o każdej osobie się pisze. Wszyscy to tak, o tej Annie. Była bardzo podeszła w latach. Żyła tylko 7 lat z mężem od panieństwa swego. Potem była samotna. I była to dobą do 84 roku życia. To była jej pustynia. Jej życie. Całe życie praktycznie. 7 lat miała i dzieciństwo swoje przyjemniejsze. Ale Bóg o nią się troszczył, błogosławił. Wspierał, pokazywał, mówił do niej. Zobaczmy, i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach modlitwach nie wiąc. To była manna dla niej i ona nawet nie zauważyła, jakby lata minęły. I na trzecie godziny wielbiła Boga. To była jedna godzina, jeden moment, może nawet, może kilka kwadransów, a może mniej, jak rodzice, jak niemalo ojciec Józef, ojciec Jezusa, tak niemalo i Maria, matka, która urodziła za sprawą Ducha Świętego Jezusa Chrystusa, przyszli do świątyni, aby złożyć ofiarę z Jego urodzin, aby mógł być błogosławiony i aby się spełniło to, co miało być wykonane też z Jego obrzezaniem. I to wszystko chcieli taką służbę to wykonać swoją. I ona w tym czasie, pobudzona w Duchu Świętym, tej godziny wielbiła Boga, mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia i rozumienia. Zobaczmy, jaka ta manna jest wspaniała i uczynicza. Jakie dawała siły ludziom. Gdyby nie to, że poszli w pokuszenia, jeżeli chodzi o Izrael i odpadli, to byliby tak jak Jozue i Kaleb i mogli być w ziemi obiecanej. To była odżywcza manna, wspaniała manna. Ci, co przeżyli, czuli się wspaniale, nawet Mojżesz. Na dzień, na kilka dni przed przejściem przez Jordan żyło mu się wspaniale i dobrze, wyszedł na wysoką górę, aby zobaczyć z polecenia Bożego tą ziemię, którą ma Izrael do objęcia, posiadania. Wyszedł tam i Bóg go zabrał stan. Ta manna jest wspaniała. Te modlitwy i to, co miała w pustach, ta Anna dawała jej życie wspaniałe. Ja widziałem po wielu starszych osobach, które odeszły do swojego życia w ciele, jak właśnie ta manna powodowała tak wiele w ich życiu. Jaką byli podporą w modlitwie o innych, wspierali. Taka manna, prawie całe życie. Być może były jakieś fragmenty, kiedy byli w innym miejscu, ale przeważnie byli w tym oczekiwaniu. Tutaj wcześniej do Symeonie. Symeon to też ten sam rozdział Łukasza, drugi rozdział, 25. Tutaj jest mowa z jego prorokstwem, aż do 31, 5 wiersza. Ale zobaczcie, jakiś Symeon, nie podany jest lata, ile ma lat, ale był rozumiany człowiek, który miał na imię Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był z nim. Czy on żył na pustyni? Przypuszczam, że szedł tą pustynię cały czas przeżyć, bo on oczekiwał odkupienia, oczekiwał Jezusa Chrystusa, oczekiwał Zbawiciela. Jeżeli my czegoś oczekujemy gorąco, to ten czas, w którym przebywamy czekając, ten czas, w którym żyjemy, pracujemy, go gospodarzymy przy domu, ale ciągle oczekujemy, jest taką pustynią. Jest to czymś takim niespełnionym, oczekiwanym każdego dnia. To zabierało radość z innych rzeczy, bo było coś, co nie nastąpiło jeszcze, a oczekiwali tego gorąco z jego miłości. I on oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był na nim. Czyli opieka Bożej Matki przez Ducha Świętego. I temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Zobaczmy. Duch Święty mu powiedział. Nie musiał czytać, nie musiał czegoś się uczyć, nie musiał specjalnie być służb kapłańskich. Zwykły człowiek, który mieszkał w Jerozolimie, miał objawione w swoim życiu, że nie ujrzy śmierci. Więc każdego dnia, kiedy się budził i wiedział, że to nastąpiło, wiedział, że będzie żył. Że będzie żył tak długo, aż ujrzy. I on też oczekiwał. też był w jakimś sensie na pustyni, bo przyszedł z natchnienia Ducha w 27 wierszu do świątyni, a gdy rodzice prosili dzieci, aby wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął je na ręce. Wyobraźmy siebie, gdybyśmy przyszli z Krzysiem, z Pawełkiem, czy Adrią, czy każdy z nas ze swoim dzieckiem, i ktoś poczekł i zabiera nam to dziecko z na ręce. Zobaczmy. To było wszystko wśród ludzi manny. Ci, którzy znają, czują i znają smak manny. Oni wiedzą, jak to smakuje. Nie mieli tylko obfitych dni lejącego się mleka i miodu i wszystkiego to, co było obiecane w ziemi obiecanej. Tam do niebie. Oni znali smak manny. On będąc w otoczeniu Marii i Józefa czuł się bezpiecznie, a Maria i Józef też byli bezpieczni, że on wziął to dziecko duchowo. Czuli, bo ten sam Pan, ten sam Bóg, Duch Święty był nad każdym z nich. On wziął to dziecko swoje ręce i wielki Bóg. To jest Boże Bóstwo. Boże działanie, Boże Wanny. Nam się wydaje, że ojejku, oglądamy w telewizji, oglądamy gdzieś w innych miejscach kaznodziei, różne służby, różne miejsca potężnych zborów, różne atrakcje. Brakuje dni w tygodniu, aby wszystko ogarnąć. I nam się wydaje, że to, co przeżywamy sami w sobie, jest czymś takim ograniczającym. Wręcz przeciwnie. Boga pustynia nie ogranicza. Jeżeli tam jest Bóg z nami, jeżeli Bóg nam daje to miejsce, to on nas dba. Zobaczcie, jak było z Izraelem, że przez 40 lat nie zwątlała ich żadna nitka, żadna sznurówka w bucie w sandałach, żadne sukno, żadna nasza krawatka czy koszula, czy bielizna nie zgłuszały, nie zepsuły się i nie potargały. Zobaczmy, jaki cud 40 lat życia na pustyni. Tak czytamy w Biblii, że nie zepsuło się nic. Wszystko trwało. Wszystko było to materialne, co mieli do użytku swojego. Aż doszli do miejsca przeznaczenia. Ta manna jest cudowna i wspaniała. Nie narzekajmy, gdy mamy nie to, co jest mlekiem i miodem płynącym. Narzekajmy wtedy, kiedy Boga nie ma koło nas. Ale Bóg, gdy jest z nami, on nas podnosi w troszczy w szczególny sposób. Daj nam mannę. Daj nam błogosławieństwo, byśmy mieli czas odpoczynku, oczekiwania i siły. A potem przychodzi ten wspaniały moment, jak Symeona czy Anny. Temu poddał się Jezus Chrystus i ja przed swoją służbą męczeńską. Jeden i drugi. Przeszedł przez pustynię. Poznał smak Anny i potem wykonał to, co miał być wykonane. Chciałem tutaj jeszcze wspomnieć o życiu Józefa. Akurat tak się złożyło, że słuchałem świadectwa, które było w niedzielę w Zielonej Róży o godzinie 17. Jeden młody człowiek tam opowiadał świadectwo swoje. To była dobra transmisja z tego zboru. Ja ją oglądałem trochę później, ale to było na nagranie, więc można było to sobie oglądnąć, posłuchać. I pastor na końcu wstał, a 50 parę minut trwała ta społeczność wraz z śpiewaniem, takie drugie nabożeństwo, w niedzielę na wieczór. Mają to tylko czasami. I właśnie tam była taka okazja, to było adoracyjne, takie też nabożeństwo. I ten pastor też opowiadał, i właśnie opowiadał o Józefie. Tak posłuchałem o Józefie, o jego mannie, którą przeszedł. Został przez Boga specjalny, to jest syn Józefa, ten syn Jakuba. Syn z Racheli. On miał jednego brata z Racheli, Rachela miała tylko dwóch synów i to późno urodziła, miała Benjamina, Józef był starszy. I ten Józef nie był lubiany przez swoich braci, ponieważ według nich to mędrkował. A on żył w pokorze poniżeniu przed Bogiem i był w sposób więcej wynagradzany darami od Boga. Chociaż wszyscy te imiona i pozostały jako imiona pokoleń izraelskich, 12, on był taki wyróżniony, traktowany przez Boga. Zobaczmy, jaką pustynię miał. Został przez braci najpierw wrzucony do studni, to było jeszcze błogosławieństwo, bo Juda z Rubenem wyprosili, że jeżeli już ma zginąć, to już lepiej go wrzuć do tej studni, a może jak będzie okaza, to go sprzedajmy komuś, jakaś karawana tam gdzieś była, jakiś tego, a on powie, że on zginął. I on zaczęła się na niego pustynia. Ale on był cały czas pokorny i uniżony. Gdy był na dworze faraona, tak, był dworzanina po Potyfara, tam jego żona chciała go tak zbałamucić, a on był wierny Bogu i odrzucał jej zaloty i zachęty. I postarała się, aby on się znalazł w więzieniu oskarżony o próbę gwałtu. I ta jego pustynia była ciągle. Jak nie od braci, którzy drwili z niego, gdy byli w rodzinnym domu, tak później jego życie tak się balansało w niewoli i po tym więzieniu. Właśnie pastor tak powiedział, wiecie, dopiero 13 lat później, po niewoli, to jeszcze trwało wcześniej, ale jego niewola na 13 lat, kiedy ktoś sobie o nim przypomniał, on nie był potrzebny do wyjaśnienia, zrozumienia pewnego snu, który miał faraon. I wtedy jego życie się odmieniło. A on cały czas dotykał w modlitwie, w poście, w błogosławieństwie, obdarowany tymi darami, służył innym i mówił im o ich snach, co one znaczą. Potem dopiero jego życie się zaczęło wspaniałe. A to życie już nie było tylko wspaniałe wtedy, kiedy on już miał wspaniale. Żył na dworze królewskim faraona, był zarządcą pierwszym po królu, kiedy miał to dostojeństwo i chwałę. On jeszcze oczekiwał na swoich braci, na rodzinę, których umiłował i przebaczał im od samego początku do końca. I w tym przebaczeniu trwał. I doprowadziło to do wspaniałego powstania narodu izraelskiego. Zobaczmy, co Józefa podtrzymywało. Podtrzymywał Bóg. Podtrzymywał Bóg Pan. To nie było coś do zazdroszczenia. To było ciężkie życie. Wielu ludzi załamuje się w międzyczasie. I nie dochodzi do takiego momentu. Albo Boga uważają za wroga, lub przynajmniej za nieistniejącego dla nich. W różny sposób się obrażają. W różny sposób opadają siły. Ale ci wszyscy ludzie, o których wspominam, tych bohaterach, tutaj jeszcze jest Eliasz, jest Jonasz, też mam o nich opisany, a Eliasz do wdowy Sarepty, Bóg powiedział, idź tam, bo ja przygotowałem taką wdowę, która będzie o ciebie się troszczyć. Ale okazuje się, że ta wdowa, gdy pokazała posłuszeństwo Bogu, gdy zatroszczyła się o Eliasza, sama została błogosławiona, bo mąka i olej nie wyczerpały się z tych dzbanów i mąka przez cały czas, gdy był głód w ziemi, była pod opieką. Nie tylko prorok, ale ona, jej syn. A wcześniej przecież aniołowie troszczyli się o Eliasza. Kruki przynosiły mu pracę, przynosiły mu mięso, przynosiły mu wodę nad potokiem Keret. Tutaj też mam wypisane, ale już nie będziemy czytać, bo już czas nam ucieka. Jonasz. Tak samo Paul Madden zrezygnował, żeby Bogu oddać chwałę w służbie, którą otrzymał. A czy Bóg go nie otoczył Madden błogosławieństwem, aby nie zginął? Chociaż Bóg sprawiedliwy ją już i powiedział, jestem godzien śmierci, ponieważ odwróciłem się od Boga i przestałem słuchać Jego poleceń. A Bóg zatroszczył się o swojego sługę, o proroka. Zatroszczył się i dał mu też wybawienie, tak, że mógł jeszcze żyć i mógł usługiwać. To, że ma charakter chlądny, ale ta manna spowodowała zwycięstwo w jego życiu. To jest też i ten Jonasz. Zobaczmy, oni wszyscy byli pod opieką Bożą, pod Bożym błogosławieństwem. Dobrze jest rozeznać swoje miejsce i mieć świadomość, jak Bóg prowadząc nas, co nam daje do dyspozycji na dany moment. Wiecie, gdy coś stracimy, dopiero wtedy sobie uświadomimy, jaką mieliśmy łaskę i dobroć, którą nie mieliśmy. Nawet osobę, którą stracimy, społeczność, którą mieliśmy, możliwość dojazdu na nabożeństwo, bo może to się zmienić, gdy będziemy w takiej chorobie, że nie będziemy mogli się ruszyć z łóżka. Wtedy dopiero docenimy taką sytuację tej Bożej Manny i błogosławieństwa w różnych sytuacjach. Jak to dobrze jest każdego dnia Bogu dziękować za to, co mamy. Chociaż inni mają może lepiej, może tam choroby mniej, może innych zagrożeń mniej, ale przecież Bóg najbardziej błogosławi tam, gdzie zsyła mannę, bo jesteśmy na pustyni swojego życia. Dobrze to mieć świadomość, co nam Bóg daje do dyspozycji, abyśmy mogli z tego też korzystać. Bo jeżeli mamy tą świadomość i wdzięczność, jak pisze apostoł Paweł, w tych troskach, sprawach, to przynosicie za wszystko, dziękujcie i radujcie się. To wtedy będziemy umieli też skorzystać z tego. I to będzie dla nas błogosławieństwo. A potem otworzy Bóg to, co jest dla nas też przeznaczone. Chciałem zakończyć słowem o błogosławieństwach. Sobie tak to dzisiaj czytałem. Wiemy, gdzie o błogosławieństwach jest napisane. To jest w Ewangelii Mateusza. Ja ci nie zapisane chyba. Zaczynamy szukać o błogosławieństwa. 5 rozdział od 3 wiersza do 12. Tutaj są błogosławieństwa. Chciałem zadać pytanie. Ja jestem ten, który mówi, chociaż jako młody człowiek, gdy byłem na obozach dla młodzieży, to prowadziłem quiz. Quizy. To są takie różne też gry, takie dziwne, które wywołały dużo śmiechu, a też uczyły dużo i mądrości dużo było w tych pytaniach i odpowiedziach. Ale nie jestem zwolennikiem pastorstwa, które zadaje pytania i jakoś tak to chcę słuchacza ustawić w takiej sytuacji niekomfortowej psychicznie. Bo czasami o coś wiemy, doskonale byśmy odpowiedzieli, ale w momencie, kiedy jesteśmy zaskoczeni i publicznie jeszcze wszyscy patrzą, wtedy jakby bywa wszystko się, jak pod tablicą u profesora, dwa egzaminy, wszystko nam ucieka. Dlatego to nie jest dobrze nagrywać się z tym. Ale takie zadam pytanie tylko po to, żebyśmy to pamiętali. Tutaj Jezus używa 9 błogosławieństw. I te błogosławieństwa są dla każdego. Wspaniałe są podstawy napisane dla kogo i dlaczego i co będzie i na drogę. Chciałem zapytać się, czy wszystkie te błogosławieństwa mają czas teraźniejszy. Spełniony. Czas ziemi obiecanej, że już to już jest. Żeśmy już nogą przeszli przez Jordan i wychodzimy na drugą stronę, do Gileadu. Tam, gdzie stawiamy 12 kamieni na pamiątkę dla potomnych Izraela. jak Bóg ich wyprowadził z ogonu z Egiptu, który przechodził przez Jordan. Jesteśmy po drugiej stronie. Czy w tych 9 błogosławieństwach jest dla każdego? Powiem wam, że tylko dla 3. Dla 3 przykładów błogosławieństw. 6 przykładów będzie czekało, będzie korzystało z manny, będzie oczekiwało tego momentu. Tylko 3 są teraźniejsze. Pierwszy, który mamy tutaj, w 3 wierszu, to ci, którzy są pobożni duchu. Teraz, póki nie mamy następnych wierszy, pomyślmy, o którym jeszcze jest mowa. A następny to już widzimy. O smutnych to nie jest mowa, już to jest dzisiaj, to jest teraz. To może być później. I tak czytamy o łaknących, pragnących sprawiedliwości, o miłosiernych, czystego serca, pokój czyniący, cierpiący prześladowania. Na kogo? Chciałem powiedzieć, że to jest tylko dla tych, którzy są tam na pustyni. Dla tych, którzy spożywają manny. Którzy czasami nic innego nie potrafią i nic innego nie mogą zrobić, jak tylko się modlić, patrzeć, słuchać i miłować bliźnich. Jakoś nie jest to zobowiązani do szczególnych służb. No tak jak ja na przykład, że mogę przekazać słowo, które Bóg mi daje w moje serce. W tej służbie inni mają piękne głosy, inni piszą wiersze, inni pięknie radzą, piszą listy, jak brat i wielu innych, którzy piszą różne rady, podają wspaniałe, którzy wspierają. Tutaj jest mowa o tych, którzy dla świata nic nie znaczą. Oni mają to już teraz zagwarantowane. Już teraz. W tym momencie, jak słyszą, mają to zagwarantowane od Boga. To są tylko 3 postawy. Ubodzy w duchu. Ubogi w duchu. A nam się wydaje, że ubogi w duchu to jest taki człowiek, który najmniej procent ma pobożności, bo najmniej jest widoczny w całej społeczności wśród różnych ludzi. Ubogi w duchu. Ich jest. Nie ich będzie, tylko ich jest. Królestwo niebios. No i to jeszcze? Co jeszcze? Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. 10 wiersz. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. To prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Z powodu obrony Jezusa Chrystusa, Biblii, Bożych przykazań miłości. Cierpią prześladowanie. Oni już mają na miejscu niebios. To są ludzie, którzy żyją ciężko na pustyni. Którzy poza manną i czasami przed jurkami, które Bóg daje mięso, szarańcze, oni nic innego nie mają. Oni już mają na miejscu niebios. 11 wiersz mówi jeszcze o jednych. Gdy wam złorzeczy prześladować was, będą uchwabliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. To jest pogarda od ludzi i pokazanie, no ten Pan jest, czy ta Pani jest całkiem fajna, miły, ale to jest kociarz, to jest no, religijnie nieustabilizowane, to jest taki dziwny człowiek, który inaczej wierzy niż my, a być może nawet i gorsze rzeczy opowiadają. Zobaczmy. 12 wiersz mówi: ratujcie, weselcie się, albowiem zapłata wasza jest w niebie. Ta zapłata jest w niebie. Ona jest w niebie. Nie będzie oczekiwała jeszcze na ukończenie tej pustyni i wtedy dopiero mi Bóg sprawdzi, ile dać. Przez to, że my jesteśmy takiego serca i oddajemy Bogu siebie na ofiarę, żywą, świętą, miłą Bogu, jak apostoł Paweł pisze w Rzymian 12:1, oddajemy się Bogu na ofiarę. Już jest to na niebie, ponieważ my nie zboczymy z tej drogi. Skoro żeśmy się podjęli ponieść takie konsekwencje, jesteśmy pełni Jego. To są te błogosławieństwa. Dlatego chciałem zachęcić do radości w tym, co żyjemy. W tym, co przechodzimy, co dla nas jest być może trudne i niespotykane. Z pięknego, słonecznego dnia na to przychodzi wichura, czarne chmury. Przypomnijmy sobie Bożą Mamę. Ona wtedy działa. Ona wtedy jest. Ona nas pokrzepia. Ale potem, jak Izrael już był wilka, już musiał troszczyć się o pokarm dla siebie, bo ziemia była wszystko przygotowana. Gdy jesteśmy już na innym etapie, jesteśmy na etapie osiągnięcia celu, tam już nie możemy sobie czekać i rano wychodzić, żeby manny zbierać. Tam już jest wymagane od nas życie. Uczenie się, być pracującym, aby mieć ten chleb, aby mieć to, co spożywamy, aby zbierać to, co są owocami tej ziemi, do której Bóg nas przeznaczył. Są pewne obowiązki i życie. Jest dużo radości, jest przyjemnie, jest wolność, jest różnorodność, ale tak jest wymagana na nasza praca i działanie. Gdy jesteśmy w smutku i w trudnościach, gdy jesteśmy przytępieni, gdy żyjemy na pustyni, Bóg o nas troszczy. Przysyła aniołów, przysyła innych, przysyła wdowę, przysyła poszczególne osoby, przysyła innych, którzy się modlą. Przysyła nawet zwierzęta, które przynoszą Jaszowi. Jest pomocą Boże Słowo, Boża Matka, Boże Błogosławieństwo. To, co Jezus mówił do uczniów: odejdźcie na ustronne miejsce, odpocznijcie więcej. Odpocznijcie. Czy Jezus miał taki odpoczynek? Co się udał, to będzie szukali. Odnaleźli. Jeszcze gorsze rzeczy przynosili. Jeszcze trudniejsze. Nawet ta góra przemienienia. To nie trwała długo. A potem przyszedł czas, kiedy Jezus powiedział do nich: no, przychodzę do was, a jesteście jak zły, przewrotnie. Tu trzeba post i modlitwę, czyli zapomnienie o Marii. Bo jak już żyjemy w ziemi obiecanej, w tym miejscu uspokojenia, na co czekaliśmy, że Jezus już się urodził, jest, mogliśmy przyjść do tej świątyni, wziąć go na ręce i błogosławić. Tak jak Symeon, jak Anna, która sobie radowała. Od tej pory zaczęło się już inne życie. Życie w Bożym błogosławieństwie. W Bożym działaniu. W Bożym usługiwaniu. Jest to radość. Jest to pokój i Duch Święty. Życzę Wam, bracia i siostry, wszystkiego najlepszego Bożego błogosławieństwa, Bożego wsparcia, Bożej radości. Bo gdy będziemy nawet smutni, to będziemy też pocieszeni. To są kolejne błogosławieństwa. Będą pocieszeni. Jeśli posiądą ziemię, to łatwiej Panie Sprawiedliwości będzie na nas nasycony. Ci, którzy są miłosierni, miłosierdzia to dostąpią. Czystego serca tu jesteśmy, gdy dbamy o to, Boga oglądać będziemy. To jest praca dla nas. Gdy jesteśmy w pewnej obfitości, są pewne rzeczy, które musimy wykonać. Pokój czyniący, a to jest trudne, pokój czynić. Gdy mamy rację, a ktoś się sprzeciwia, a robi wszystko odwrotnie. Jak wtedy czujemy się źle. A właśnie wtedy właśnie mamy pokój czynić, a nie bronić pokoju. Czynić pokój. Nie stać za pokojem, ale bronić pokoju. Czynić pokój. Czynić pokój. Pokój właśnie nie przychodzi źle. I wtedy powiedz z nami Bożymi nazwami. Amen.